kiedy czytamy Słowo Boże, widzimy, że to zostało zapowiedziane, że będzie lęk bezradnych narodów, prawda? I przeczytajmy z Ewangelii Łukasza z 21 rozdziału od 5 wersetu aż do 36 bodajże. A gdy niektórzy mówili o świątyni, iż jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i klejnotami, rzekł Pan Jezus: przyjdą dni, kiedy z tego, co widzicie, nie pozostanie kamień na kamieniu, którego by nie rozwalono. Zapytali go, mówiąc: nauczycielu, kiedy więc to będzie i jaki będzie znak, gdy to nastąpi? On zaś rzekł: baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: ja jestem, i czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi. Gdy zaś usłyszycie o wojnach i rozruchach, nie lękajcie się. To bowiem musi stać się najpierw, lecz nie zaraz potem będzie koniec. Wtedy rzekł do nich: powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. I będą wielkie trzęsienia ziemi, miejscami zarazy i głód, i straszne widoki i znaki ogromne z nieba. Lecz zanim się to wszystko stanie, podniosą na was swe ręce i prześladować was będą, i wydawać do synagog i więzień, i wodzić przed królów i namiestników dla imienia mego. To da wam sposobność do złożenia świadectwa. Weźcie więc to sobie do serca, by nie przygotowywać sobie naprzód obrony. Ja bowiem dam wam usta i mądrość, której nie będą mogli się oprzeć, ani jej odeprzeć wszyscy wasi przeciwnicy. A będą was wydawać i rodzice, i bracia, i krewni, i przyjaciele, i zabijać niektórych z was. I będziecie znienawidzeni przez wszystkich dla imienia mego, lecz ich włos z głowy waszej nie zginie. Przez wytrwałość swoją zyskacie dusze wasze. Gdy zaś ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wówczas wiedzcie, że przybliżyło się jej zburzenie. Wtedy mieszkańcy Judei niech uciekają w góry, a ci, którzy są w obrębie miasta, niech wyjdą z niego, a mieszkańcy wsi niech nie wchodzą do niego. Gdyż dni te to dni odpłaty, aby się wypełniło wszystko, co jest napisane. Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni. Będzie bowiem wielka niedola na ziemi i gniew nad tym ludem. I padną od ostrza miecza i zostaną uprowadzeni do niewoli u wszystkich narodów, a Jerozolima będzie zdeptana przez pogan, aż się dopełnią czasy pogan. I będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach, a na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale. Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się. I wówczas ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze. I powiedział im podobieństwo: spójrzcie na drzewo figowe i na wszystkie drzewa. Gdy widzicie, że już puszczają pąki, sami poznajecie, iż lato już blisko. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, a wszystko to się stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Baczcie na siebie, aby serca wasze nie było ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt, i aby ów dzień was nie zaskoczył niby sidło. Przyjdzie bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie, i stanąć przed Synem Człowieczym. Bracia i siostry, terroryzm, o którym najczęściej dzisiaj mówimy, i ten chaos to coś, czego sprawcą jest przeciwnik, jest diabeł. Ja tak myślałem trochę w domu przez ostatnie dni nad tym terroryzmem, nad takim szantażem. I my oczywiście skupieni jesteśmy na tym, co się dzieje w Europie, co się dzieje na świecie. To, że się ci przywódcy boją, że nie wiedzą, jakie decyzje podjąć, zamieszanie. Ale czy czasami, bracia i siostry, w rodzinach czasem nie pojawia się ten sam duch terroryzmu, duch szantażu, duch manipulacji? A przecież są żony, które potrafią tak mężem zmanipulować, w taki sposób zmanipulować mężem, że facet jest po prostu związany. Bo jak mu żona zacznie ryczeć, przepraszam za to słowo, rozpaczać, bo coś jej się nie podoba, zacznie go szantażować, zacznie nim manipulować. To jest tragedia w takiej rodzinie. Dochodzi potem do tego, że z sobą rodziny nie są w stanie wytrzymać. Oczywiście może być odwrotnie. Może być odwrotnie, że to mąż jest taki, który terroryzuje swoją rodzinę i to na różne sposoby. Duch tego świata. Ja mówię o tym, bo to jest duch tego świata, który, o którym powinniśmy wiedzieć, że to się nie wzięło stąd, bo ludzie mieli taki pomysł. To diabeł sprawił to, że dzieją się takie tragedie, począwszy od rodziny, czy od małżeństwa, poprzez rodzinę, poprzez jakieś społeczności. Przecież ileż to jest informacji różnych o właśnie manipulacji, o takim działaniu, które nam się nie podoba, które czasem mówimy, że jest niezgodne z prawem, a bardzo często jest niezgodne z tym Bożym prawem. A więc duch tego świata. I tutaj ten fragment, czy ten rozdział, niecały rozdział, który czytaliśmy, nam mówi o tych różnych wydarzeniach. Bardzo interesujące jest to, że kiedy uczniowie zapytali Pana Jezusa, nauczycielu, kiedy to będzie, to On nie określał jakiejś pory, jakiejś daty. W ogóle na ten temat nie mówi, ale pierwsze, co mówi, baczcie. Baczcie, by nie dać się zmylić. Czym możemy pozwolić się dać zmylić? Jakie to mogą być wydarzenia, czy co to w ogóle może być, że wierzący ludzie mogą zostać zmyleni? Tutaj jest odpowiedź. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc, ja jestem. Czy nie jesteśmy świadkami, bracia i siostry, różnych wydarzeń, które dzieją się w tym, powiedzmy, świecie chrześcijańskim, gdzie ludzie mówią, jak pojedziesz tam w to miejsce, to tam doznasz tego czegoś szczególnego. Tam jest Bóg. Ale tu w tej Hosannie, w tym kościele zielonoświątkowym Hosanna, nie, to taki kościół, taki. Niektórzy nawet kiedyś podobno powiedzieli, tacy prostaczkowie. A niech mówią, co chcą. Ja sobie pomyślałem, nawet się z tego uśmiałem. Ale można się dać zmylić. Albo jeszcze można się dać zmylić tym, że mówią, wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc, ja jestem i czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi. A więc Pan Jezus przestrzega, byśmy nie szli za ludźmi. Byśmy nie szli za ludźmi. Byśmy nie szli za ludźmi, którzy... Być może są wielkimi postaciami we współczesnym świecie. Być może byli wielkimi postaciami służącymi Bogu, a Słowo Boże nam mówi, nie idźcie za nimi. Oczywiście można powiedzieć, apostoł Paweł, naśladujcie mnie, nie? Więc idźcie za mną, pójdźcie za mną, idźcie za mną, bierzcie ze mnie przykład. Ale Pan Jezus nas przestrzega, nie idźcie za nimi, ale za kim my mamy iść? Kto jest naszym wzorem, kto jest naszym przewodnikiem? Pan Jezus nas przestrzega, byśmy nie wpadli w taką pułapkę, że ktoś, jakiś jeden człowiek jest prawie że Bogiem, a Jezus będzie gdzieś na boku. Ja kiedyś wam opowiadałem takie świadectwo, kiedy jeszcze mieszkałem na południu Polski, mieszkaliśmy, był taki brat, który był zachwycony nauczaniem Dereka Prince'a. Ja też przeczytałem parę książek Dereka Prince'a, nauczanie tego brata, wspaniałego człowieka, służącego Bogu przez wiele, wiele lat. Mi się oczywiście podobało. Czasem się tam zastanawiałem, ale to jest nieistotne. Ale w pewnym momencie ten człowiek był tak zafascynowany tym właśnie mężem Bożym, że rozmawiając ze mną wymienił jakiś fragment Słowa Bożego, fragment, który powiedział Pan Jezus. Nie, najpierw powiedział tak, Derek Prince powiedział i potem cytuję werset z Pisma Świętego. Znowu jakieś dwa zdania wymieniliśmy, a on mówi, Derek Prince powiedział i znowu cytuję fragment, który powiedział Pan Jezus. I kiedy po raz trzeci to zrobił, bo trzy razy mu się to udało w rozmowie ze mną powiedzieć, Derek Prince powiedział i cytuję dokładny fragment Słowa Bożego. Ja na niego tak krzyknąłem, mówię, zdzicho przestań! Przecież ty mówisz, wymieniasz wersety z Pisma Świętego. Czemu nie powiesz, że Jezus powiedział albo Pan Jezus powiedział, tylko mówisz, Derek Prince powiedział. Ten człowiek był tak zafascynowany tym mężem Bożym, że Jezus był gdzieś dla niego zupełnie z boku. Można się dać zmylić? Wydaje mi się, że można się dać zmylić, bo chyba może też znacie jakiś podobny przykład. Można się dać zmylić. Niech Jezus będzie dla nas najważniejszy w naszym życiu i On jest naszym wzorem, On jest naszym przewodnikiem. Jeśli ktoś jest dla mnie przykładem, chwała Bogu. Jeśli ja mogę być dla kogoś przykładem, chwała Bogu, ale ja nie chcę, żeby mnie ludzie podziwiali, żeby mnie ludzie chwalili, a jeśli ktoś mnie pochwali, to ja wydaje mi się, że już na dzisiejszym etapie mojego życia wiem, co z tym zrobić. Panie Boże, dziękuję Tobie i tyle. Nie muszę powiedzieć, nie, to nie ja, ale Boże, chwała Tobie za to. To Twoja łaska, to Twoje dzieło, to Twoje błogosławieństwo. Ale Pan Jezus przestrzega uczniów i przestrzega nas, byśmy nie dali się zmylić. A potem cały ten fragment przeczytany porusza takie jakby dwie rzeczy, powiem w ten sposób. Pan Jezus mówi na przykład o, gdy usłyszycie o wojnach i rozruchach, nie lękajcie się, to bowiem musi się stać najpierw. A więc mówi o pewnych wydarzeniach, które będą miały miejsce, a po kilku wersetach podaje nam piękną radę. A więc gdy zaś usłyszycie o wojnach i rozruchach, nie lękajcie się. Już to stwierdzenie, nie lękajcie się, jest dla nas taką wspaniałą zachętą i radą. Nie bójcie się, nie lękajcie się. To się musi wydarzyć, bo to zostało zapowiedziane. To bowiem musi stać się najpierw, lecz nie zaraz potem będzie koniec. Wtedy rzekł do nich, powstanie naród i tak dalej. Będą wielkie trzęsienia ziemi, lecz zanim to się to wszystko stanie, podniosą na was swe ręce i prześladować was będą, wydawać do synagogi więzień i wodzić przed królów i namiestników dla imienia mego. Jeszcze jak czytaliśmy ten właśnie rozdział ostatni, który przeczytałem tak 2 lata temu, to myśleliśmy, tam w Afryce to tam ręce na nich podnoszą, nie? I tam będą pewnie podnosić, wiadomo. Ale my w Europie, na nas tu nikt ręki nie podniesie. Chrześcijańska Europa przecież, nie? Ale nie wiem, bracia i siostry, czy to nie pachnie, to co się dzieje, nie pachnie tym, że i na nas ręce podniosą. I że na chrześcijan oddanych Bogu też ręce podniosą i może do więzień będą posyłać i może różne inne cierpienia będziemy przeżywać. Jeszcze niedawno się wydawało to tak odległe od nas, ale to pachnie właśnie tym, że ten werset wypełni się też w Europie, wypełni się być może w Polsce. Ja słyszałem, nie wiem czy wam mówiłem o tym, słyszałem takie proroctwo, że będzie taki czas, nadejdzie taki czas, że Polacy będą uciekać z Anglii, z Irlandii, z Niemiec do Polski będą wracać, bo tam będzie taka sytuacja, że lepiej będzie uciec z tamtego miejsca i przyjechać, wrócić do Polski, bo tu będzie jednak mimo wszystko bezpieczniej. To było proroctwo, które ktoś wypowiedział. Zobaczymy, czy się sprawdzi. Zobaczymy, czy się sprawdzi. Chociaż ja coraz bardziej wierzę, że się spełni. Ale wracając do tego fragmentu, tutaj Pan Jezus przedstawia te różne zagrożenia, te wydarzenia, które będą miały miejsce, a 13 werset nam mówi tak, to da wam sposobność do złożenia świadectwa. Halleluja! To, że was będą ręce na was podnosić, to, że was do więzień będą wsadzać bracia i siostry, to, że będziemy cierpieć, to da nam sposobność do złożenia świadectwa. Bo być może teraz nie widzimy tej sposobności. Bo być może teraz nam to nie idzie za ciekawie, bo się tłumaczymy przed Bogiem, Panie, ja nic nie umiem, nie potrafię głosić Ewangelii. A to będzie sposobność, to będzie możliwość do złożenia świadectwa, bo będziemy trochę musieć zostać przymuszeni do tego, żeby się opowiedzieć po stronie Pana Jezusa Chrystusa. To niedobra nowina. Ale Pan Jezus tak mówi, to da wam sposobność do złożenia świadectwa. I jeszcze dalszą radę Pan Jezus podaje. Weźcie więc to sobie do serca, słyszycie, bracia i siostry, weźcie więc to sobie do serca, by nie przygotowywać sobie naprzód obrony. Ja myślę, że Pan Jezus nam tutaj chce powiedzieć, będą tak różne okoliczności, że takie sztuczne przygotowywanie się do tego, co powiedzieć, jak się zachować, będzie niepotrzebne. Po prostu nie trzeba się do tego przygotować, bo co zrobisz, jeśli nagle gdzieś na ulicy jakiś tam krzyczący brat muzułmanin zacznie cię tam prześladować? Co zrobisz? Teraz, Panie Boże, pomóż? Dopiero teraz będziesz myśleć, będzie za późno, już musisz być gotowy. Pan Jezus mówi, nie przygotowujcie sobie naprzód obrony, ale ja myślę, że nie chce Pan Jezus powiedzieć tego, że byśmy nie byli przygotowani. Raczej Pan Jezus chyba chce powiedzieć, bądź przygotowany zawsze, bądź przygotowany w każdym momencie, bądź przygotowany na każdą okoliczność, bo cię może sytuacja zaskoczyć, bo może być taka okoliczność w twoim życiu, że będziesz musiał nagle opowiedzieć się i to zdecydowanie po stronie Pana Jezusa. Ja wiem, że wy myślicie teraz, a to chyba nie przyjdzie do nas. No bo tak, ciągle my żyjemy, mamy taki wolny kraj. Oczywiście w ostatnich 2 tygodniach różnie myślimy, prawda? Różne historie się dzieją w Polsce, ale spokojnie, Pan z nami. A jeśli Pan z nami, to któż przeciwko nam? Polaków będziemy się bali? Nie, Polaków nie będziemy się bali, poza tym przecież się o nich modlimy. A więc weźcie więc to sobie do serca, by nie przygotowywać sobie naprzód obrony. I teraz mamy piękną obietnicę w 15 wersecie. Ja bowiem dam wam usta i mądrość. Ja tutaj myślę, że powinniśmy powiedzieć chwała Bogu. Ja bowiem dam wam usta i mądrość, czyli nie muszę przygotowywać się naprzód na jakąś okoliczność, bo nie wiem, jaka nadejdzie. Nie wiem, co mnie spotka w życiu. Nie wiem w ogóle, co będę przeżywał jutro. Nie wiem, nie wiemy, co będzie. Nie? To, co tutaj jest opisane, będzie się wydarzało, ale nie wiem, co mnie spotka tak zupełnie osobiście. Ale Bóg daje obietnicę, Pan Jezus daje obietnicę, że On nas wtedy wesprze, że On da nam usta i mądrość. I dlatego mamy mieć tylko serce czyste przed Bogiem, serce gotowe, by Boga chwalić, serce otwarte na to, aby żyć w bliskiej więzi z Bogiem i nie musimy się przejmować, jak sobie poradzę. Wiecie, że będą się wtedy cuda działy? Ja wam powiem, jakie. Chcecie wiedzieć, jakie cuda? Nagle niektórzy chrześcijanie odkryją, że oni też potrafią Ewangelię głosić. Odkryją, o, zobaczcie, udało mi się o Bogu powiedzieć. Pod przymusem byłem, ale udało mi się. To ci, którzy się dzisiaj boją głosić Ewangelię, nagle odkryją, że potrafią. Może nawet będą myśleć, Boże, szkoda, że zmarnowałem 20 lat i nie głosiłem Ewangelii. To będzie cud. Niektórzy odkryją, że Bóg czyni cuda właśnie w tym czasie, kiedy zobaczą, że Bóg dał im usta i mądrość nagle płynęła z ich ust, Ewangelia. I może ten muzułmanin, który jeszcze był wrogiem takim strasznym, nagle zacznie płakać. O, jakie to będzie niesamowite. Dlatego, bracia i siostry, nie musimy się obawiać tych trudnych czasów, bo będziemy doświadczać nie tylko ucisku, nie tylko problemów, ale będziemy widzieć cuda Boże. Cuda Boże będziemy widzieć. Zobaczycie, że tak będzie. Ja chciałbym już odejść do Pana, ale dzisiaj tak trochę mi się chce powiedzieć, Panie Boże, ja chcę tego dożyć. Niektórzy by chcieli uciec przed jakimś tam uciskiem, przed trudnościami. Pewnie to tak naturalne, ale myślę sobie, jak Bóg będzie czynił takie cuda, a ja jestem przekonany, że tak będzie, że będzie czynił takie cuda, nie tylko takie, ale różne, to chciałbym tego dożyć, chciałbym tego doświadczyć. Ja widziałem w życiu sporo cudów, sporo różnych uzdrowień, niesamowitych rzeczy. Widziałem, przeżyłem, wiem, że Bóg jest Bogiem, cudów nie ma tutaj, ale ten moment, o którym tutaj Pan Jezus zapowiada, to będą szczególne wydarzenia się działy. Nie tylko te bardzo trudne, ale też będą rzeczy niesamowite. Dlaczego? Dlatego, że ja bowiem dam wam usta i mądrość, której nie będą mogli się oprzeć ani jej odeprzeć wszyscy wasi przeciwnicy. Nikt nie będzie w stanie się oprzeć mądrości Bożej, której Bóg nam udzieli w tym momencie trudnym. Halleluja, jakie to piękne, Panie Boże. Dobrze, że to powiedziałeś w swoim słowie, Panie Jezu. Dobrze, dobrze, przyjmujemy tą obietnicę. Chcemy, Panie, uczestniczyć w tym dziele głoszenia Ewangelii. I będą was wydawać i rodzice, i bracia, i krewni. Możecie sobie to wyobrazić, kochani, czy... że będą nas wydawać bracia i krewni? Dlaczego? Dlaczego nas będą wydawać bracia i krewni i rodzice? Dlatego, że to jest duch tego świata, duch, który sprawi, że zdarzy się, że w życiu niektórych chrześcijan ci najbliżsi staną przeciwko nim stokrotnie bardziej przeciwko niż dzisiaj. Dlatego, że to jest duch tego świata, dlatego, że to moc demoniczna, moc ciemności spowoduje. I my będziemy znowu zaskoczeni. No przecież jeszcze on wczoraj był taki miły, ten mój kochany braciszek albo moja rodzina czy moi rodzice. A dzisiaj, no tak, bo to są duchowe rzeczy, bo to są sprawy, których my nie zawsze o nich tak właśnie myślimy. I będą was wydawać i rodzice, i bracia, i krewni, i przyjaciele, i zabijać niektórych z was. No to już w Polsce nie będzie. I będziecie znienawidzeni przez wszystkich dla imienia mego. Ja dość mocno to mówię, bracia i siostry, dość poważnie to brzmi. Ja wiem, że to dość poważnie brzmi. Może to wydawać się takie nieprawdopodobne. Ale zobaczymy. Pożyjemy i zobaczymy. I będziecie znienawidzeni przez wszystkich dla imienia mego. I kolejny raz Pan Jezus mówi coś niesamowitego. Lecz i włos z głowy waszej nie zginie. Czyli nie przejmuj się, bracie, nie przejmuj się na zapas. Nie trzeba o tym aż tak bardzo rozważać, co to będzie dzisiaj. Dzisiaj najważniejsze, co Pan Jezus radzi, to czuwaj, bądźcie czujni. To jest jedyna rada, którą Pan Jezus mówi, a te inne rady to mówią, bądź spokojny, ja o ciebie się zatroszczę. Masz tylko zadanie, to ci da sposobność do głoszenia Ewangelii, to ci da sposobność do złożenia świadectwa. Nie musisz jakoś specjalnie przygotowywać, bo ja będę z tobą, bo ja cię obdarzę mądrością, ja ci dam słowa, nie musisz tam kombinować za wiele swoją główką. Poddaj się tylko mi i czuwaj. I to jest rada. I lecz i włos z głowy waszej nie zginie. A 19 werset mówi, przez wytrwałość swoją zyskacie dusze wasze. I druga rada oprócz tej czujności to wytrwałość, ale to bardzo blisko związane z czujnością. Przez wytrwałość swoją zyskacie dusze wasze. A więc Pan Jezus nas tutaj zachęca do wytrwałości. Wytrwałości w Nim, wytrwałości w Słowie Bożym, wytrwałości w tej bliskiej więzi z Bogiem. Wiecie, czasem może się zdarzyć w życiu wierzących ludzi, że społeczność z Bogiem staje się taka uciążliwa. Z tym, że ja dodam, że to jest nienaturalny stan. To jest jakaś choroba. Choroba ducha, choroba serca. Jeśli społeczność z Bogiem jest czymś uciążliwym, jeśli ci się nie chce przyjść na przykład na nabożeństwo albo musisz się zmuszać do czytania Biblii, to coś jest nie w porządku. Słowo Boże nam mówi, że jest pokarmem dla naszego duchowego życia i człowiek na nowo narodzony domaga się tego pokarmu, domaga się Słowa Bożego, chce spędzić z Bogiem trochę czasu, chce poczytać trochę Biblii. Jeśli musisz się zmuszać do tego, czasem być może trzeba, bo mamy różne chwile, różnie przeżywamy w życiu, ale czymś naturalnym jest to, że mam pragnienie karmienia się, pragnienie społeczności z Jezusem. Wytrwałość. I potem znowu czytamy o różnych niezwykłych wydarzeniach. Będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach, a na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale. Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się. I wówczas ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy się to zacznie dziać, bracia i siostry, i tu kolejna rada Pana Jezusa, gdy się to zacznie dziać, już się coś zaczęło dziać, nie? Już coś się tam gdzieś w Brukseli już na pewno są bardziej wyprostowani niż my, bo tu jest napisane, gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy. A przecież takie okoliczności raczej nas skłaniają do tego, żeby ręce opadły, głowa opadła. Oj Boże, beznadziejność, trudna sprawa. Oj, jak to będzie, kłopot, oj, 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 oj. A Pan Jezus mówi, a gdy się to zacznie dziać, wy się wyprostujcie i podnieście głowy. Nie jest tutaj nawet napisane do nieba. Podnieście głowy do nieba, ale wyprostujcie się. Oznacza, że Pan Jezus chce, byśmy byli czuwający, byśmy wytrwali, ale byśmy też byli pełni wiary. Wiary w tego Boga, któremu zaufaliśmy, żebyśmy byli pełni wiary w tego, który nas ochrania, w tego, który za nas swoje życie położył. Wyprostujcie się, nie martwcie się, nie garbcie się, nie przejmujcie się. Myślę, że to dotyczy bardziej naszego wnętrza, to wyprostowanie, naszego serca, naszej postawy chrześcijańskiej niż tej postawy, no bo ktoś, kto jest trochę przygarbiony, to musiałby się naprawdę wysilać. Ale to chodzi o serce. Wyprostuj się, bracie, siostro, bo jest Bóg, jest Jezus, który przez największą dolinę ciebie przeprowadzi. Wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze. Czyli tak, aha, już jest blisko. W poniedziałek jeszcze bliżej. We wtorek, Boże, dziękuję ci, znowu bliżej. W środę, Panie Jezu, znowu bliżej. A może w czwartek przyjdziesz? Nie przyszedłeś w czwartek, ale znowu bliżej. Bliżej odkupienia, bliżej wybawienia, bliżej wyzwolenia z tego padołu ziemskiego, z tych kłopotów i z tych trosk. Po co Pan Jezus to mówi, że zbliża się odkupienie wasze? Po to, żebyśmy się tym cieszyli, żebyśmy się tym rozkoszowali, żebyśmy wołali, tak jak śpiewaliśmy dzisiaj w jednej pieśni, przyjdź Panie Jezu, oczekujemy na Twój powrót, a z drugiej strony modlimy się o tych, którzy jeszcze są niezbawieni. I dalej Pan Jezus daje kolejne rady i powiedział im podobieństwo. Spójrzcie na drzewo figowe i na wszystkie drzewa. Gdy widzicie, że już puszczają pąki, sami poznajecie, iż lato już blisko, nie? To jest oczywiście, nie? Ktoś wczoraj mi mówił, że jakieś tam rośliny pąki puszczają, nie? No wiosna zwykle mówimy. Jak pąki puszczają, to wiosna idzie, mówimy. Nawet jak to listopad, to mówimy wiosna idzie. Oczywiście to już tak pół żartem, pół serio, ale jak pąki puszczają na wiosnę, to mówimy wiosna idzie. Wszyscy to potrafimy powiedzieć, nie? A Pan Jezus mówi dalej tak. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest Królestwo Boże. Zachęta to dla nas? Tak, ja myślę, że zachęta dla nas. To, co się dzieje w Europie, ten chaos, to zamieszanie, ten duch, który przyszedł czy wkrada się do Europy z coraz większą mocą, tego terroryzmu, tego zamieszania, tego chaosu kompletnego. Ten duch, kiedy przyszedł, to znaczy, że my mamy wyprostować się, że my mamy spojrzeć na Pana, który jest z nami, który nas zawsze ochroni, nigdy nas nie zawiedzie. Mamy spojrzeć na Niego i wiedzieć, że zbliża się odkupienie i wiedzieć, że blisko jest Królestwo Boże. Bracia i siostry, jeśli Słowo Boże mówi, że blisko jest Królestwo Boże, to co to znaczy? Co to w ogóle Królestwo Boże? Będą dziać się rzeczy, które mają miejsce w Królestwie Bożym. Będą dziać się wielkie, wspaniałe rzeczy, wspaniałe wydarzenia. Z jednej strony ciemność, ale z drugiej strony Boże potężne działanie. Ja się tego spodziewam i coraz bardziej się cieszę. I chciałbym Pana Boga poprosić, żebym jak najmniej albo w ogóle się nie przejmował tym, ile tam przyjedzie Syryjczyków czy tam Erytrejczyków. Co mnie to obchodzi? Ja chcę być stać przed Bogiem wyprostowany, serce moje wolne od wszelkich zmartwień, ale być gotowy do tego, aby moje serce było przygotowane, ale też być gotowy do tego, aby przekazać Ewangelię dalej, aby głosić Ewangelię, aby przekazywać tą dobrą nowinę. I Pan Jezus mówi, zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, a wszystko to się stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. I 34 werset, kolejna rada. Baczcie na siebie. I tutaj dotyczy to każdego z nas. Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt, i aby ów dzień was nie zaskoczył. Rada Pana Jezusa, kochani, baczmy na siebie, byśmy nie byli zajęci zbyt mocno troską o byt doczesny, by te rzeczy, które są wokół nas, które dla nas dzisiaj są ważne rzeczy. 2 tygodnie temu zamontowałem pierwszy raz w życiu w swoim mieszkaniu zmywarkę do naczyń. O, poprawiło się. Nie dlatego, że jestem aż taki bogaty, chociaż też bym był w stanie sobie ją kupić, ale syn i synowa nam sprezentowali na 36. rocznicę ślubu i na urodziny. Chwała Bogu. To dla syna i synowej. Ale troska o byt doczesny ma to coś, takie postrzeganie czy takie przeżywanie tego, co na tej ziemi, że ja ciągle muszę mieć coś więcej, ciągle i będę wszystko robił. No a co można zrobić, żeby mieć więcej? Jeden etat za mało, dwa za mało. Podjąć tyle różnego rodzaju pracy, żeby nie mieć czasu na Słowo Boże, żeby nie mieć czasu na modlitwę, żeby nie mieć czasu na to, by służyć Bogu. Troska o byt doczesny. Baczcie na siebie, Pan Jezus nam radzi. By serca wasze nie było ciężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt, aby ów dzień was nie zaskoczył, niby sidło. Przyjdzie bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym. Przeczytałem ten fragment Słowa Bożego i na parę tutaj myśli zwróciłem uwagę, dlatego że zastanawiałem się, co w takim razie ja, co my wierzący mamy robić, w jaki sposób się zachować albo jaką prawdę przyjąć. Ja mam na myśli tylko dwie rzeczy. Po pierwsze, Słowo Boże nam mówi żyć w prawdzie. Żyć w prawdzie. A po drugie, to przeczytam już z Ewangelii Mateusza, 5 rozdział, 14, 15 i 16 werset. Wy jesteście światłością świata. Wy jesteście światłością świata. Kto niby? My, wierzący. Każdy wierzący jest światłością świata. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Najpierw tutaj do tych dobrych uczynków jedno zdanie albo dwa powiem. Pan Jezus chce, aby widzieli ludzie w nas dobre uczynki. No jak przyjdą ci, co nas będą chcieli ręce na nas podnosić, też dobre uczynki na nich, dla nich mamy robić? No jasne, oczywiście. Tu nie ma żadnych innych warunków. Dobre uczynki to jest coś, co jest charakterystyczne dla dziecka Bożego, dla chrześcijanina żyjącego w społeczności z Bogiem. Nienaturalną rzeczą jest to, kiedy ktoś jest dzieckiem Bożym, twierdzi, że trwa w społeczności z Bogiem. Nienaturalną, nienormalną albo chorobliwą rzeczą, chorobą jest to, kiedy ktoś nie wypełnia dobrych uczynków. To jest naturalne dla dziecka Bożego, że czyni dobre uczynki. I niezależnie od tego, czy mnie ktoś uderzy w twarz, czy mnie ktoś kopnie, to ja i tak chcę czynić dobre uczynki. Amen. I Pan Jezus ten fragment tutaj, który przeczytaliśmy, tak bardzo mocno tutaj stwierdza, bardzo mocne stwierdzenie. Wy jesteście światłością świata. Bracia i siostry, kiedy czytamy te wersety, to czym one dla nas są? Są jakąś taką zachętą, czy sprawiają nam radość, czy raczej są takim obciążeniem dla nas? Boże, ja muszę być światłością świata. Ja myślę, że powinniśmy z radości podskoczyć, z wdzięczności do Boga podskoczyć, bo jestem światłością świata. Bo Bóg mnie wybrał i mogę być światłością świata. I Pan Jezus, patrząc na tych prostych, zwykłych mężczyzn, przez wielu ludzi, czy dla innych niewiele znaczących, przez wielu być może pogardzanych, bo przecież faryzeusze, uczeni w piśmie, tymi uczniami pogardzali też oczywiście Panem Jezusem. Ale Jezus mówi do tych prostych uczniów, wy jesteście światłością świata, właśnie wy. Wy uczniowie Jezusa Chrystusa także współcześnie jesteście światłością świata. To nie jacyś najmądrzejsi ludzie, najwięcej wiedzący, najlepiej wykształceni, najbardziej elokwentni, ale zupełnie zwykli ludzie, ale działający pod Bożym namaszczeniem, będący światłością świata, ci, którzy przyjęli tą obietnicę, czy to słowo, że są światłością świata, ci mają wpływ na to miejsce, w którym jest ciemność, na ten świat ogarnięty chaosem, ogarnięty paniką, ogarnięty przerażeniem. To właśnie światło świata ma największy wpływ na historię. Amen. Bracia i siostry, to, że świat żyje w ciemności, widzimy bardzo wyraźnie. Jednoznacznie dzisiaj może to mocniej niż rok temu, niż dwa lata temu do nas dociera, że jest ciemność, że ten duch ciemności, zamieszania coraz bardziej chce działać i świat żyje w ciemności. I to stwierdzenie jest, od samego początku Biblii się pojawia, aż do zakończenia historii ludzkości. Świat znajduje się w grzechu, znajduje się w ciemności. I pomimo rozwoju cywilizacji, pomimo rozwoju wielu dziedzin nauki, pomimo tego, że mamy mnóstwo ludzi wykształconych, mądrych, świat ciągle jest bezradny w rozwiązywaniu różnych trudnych problemów. Bo my jesteśmy światłością świata. Bo to wierzący mają zanieść światłość. Bo to wierzący mają zanieść mądrość. Jeszcze 100 lat temu nie trzeba było prowadzić nauczania przedmałżeńskiego, aby małżeństwo mogło właściwie funkcjonować. Dzisiaj mamy poradnie przedmałżeńskie, wiele informacji, instrukcji, jak żyć w małżeństwie, książek się naczytamy, a coraz większy problem żyć w małżeństwie. Dlaczego? Dlatego, że ta ciemność jakby coraz bardziej postępuje, coraz dalej idzie. I filozofowie, i mędrcy tego świata uważają, że jeśli człowiek będzie miał więcej wiedzy, i dlatego też nas zachęcają ciągle do kształcenia się, oczywiście ja nie jestem przeciw kształceniu, intelekcie czy dokształcaniu się, ale mędrcy tego świata myślą, że jeśli zdobędziemy więcej wiedzy, to sobie lepiej w życiu poradzimy. Ale okazuje się, że nie. Okazuje się, że nie. Okazuje się, że to jest większy, jeszcze większy problem, bo przecież mamy coraz więcej wiedzy, coraz więcej wykształconych ludzi, coraz więcej tych książek, ekspertów w różnych dziedzinach, a nam się wiele rzeczy wymyka. Głównie w małżeństwach, w rodzinach pojawia się coraz więcej problemów. Kto w takim razie może znać wyjście z sytuacji, w której znajdują się ludzie? Wy jesteście światłością świata. Wy, bracie i siostro, ty i ja jesteśmy światłością świata. Kiedy ktoś wykształcony, psycholog albo jeszcze jakiś doradca przedmałżeński czy małżeński przychodzi do rodziny, do małżeństwa, w którym zaczyna się dziać źle, doradzają, tak zrób, słuchaj, to zastosuj, na taką terapię idź. A kiedy przychodzi chrześcijanin do takiego małżeństwa, do takiej rodziny, mówi tylko Jezus. Jak poddasz swoje życie Chrystusowi, to się zmieni twoje życie, zmieni się twoja rodzina i zmieni się wszystko. Bo wy jesteście światłością świata, Pan Jezus mówi do nas. I kto będzie miał rozwiązanie dla tego chaosu w Europie i w Polsce? Będziemy spodziewać się, że może taki prezydent, albo taki premier, albo taki przewodniczący partii, albo może jakiś profesor, docent, doktor habilitowany wybiorą takiego na premiera, bo może on temu zaradzi. Wy jesteście światłością świata. Bracia i siostry, myśląc o tym, mówiąc o tym, jestem przekonany na podstawie Słowa Bożego, że mamy bardzo wielkie i poważne zadanie do zrobienia. Będą się działy te rzeczy, o których czytaliśmy w Ewangelii Łukasza. O tych, kiedy Słowo Boże mówi, to wam da sposobność do tego, byście złożyli świadectwo. Ale ja bym chciał zachęcić siebie samego i wszystkich nas do tego, byśmy już dzisiaj głosili Ewangelię, nie czekali na ten moment. On i tak nadejdzie. I tak nadejdzie. Ten moment, że będziemy musieli powiedzieć, ja należę do Chrystusa i się go nie zaprę. Nadejdzie ten moment, ale dzisiaj bądźmy gotowi na to, aby już dziś głosić Ewangelię, aby ratować ginących, bo Pan Jezus powiedział, wy jesteście światłością świata. Kochani, czasem zwykły, prosty chrześcijanin, zupełnie nie wykształcony, nie przygotowany w jakiejś specjalnej biblijnej szkole, który nie czytał zbyt wielu książek filozoficznych albo jakichś tam mądrych książek, ale mający Słowo Boże w sercu, i mający Ducha Świętego jest w stanie dotrzeć do serc, które nazywamy mędrcami tego świata. Każdy prosty uczeń Chrystusa może przekazać największemu mędrcowi Ewangelię. Dlaczego? Dlatego, że mamy Słowo. Słowo, które ma moc i mamy Ducha Świętego. Mamy Ducha Świętego, który da nam usta i mądrość, który jest duchem mądrości i objawienia, duchem rady i mocy, duchem rozumu i poznania, czy bojaźni Pana jest też napisane. A więc, bracia i siostry, do tego zostaliśmy powołani. Słowo Boże nam mówi tak, gdzie jest mądry, gdzie uczony, gdzie badacz wieku tego? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata, skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w Jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Przez zwiastowanie zwykłych ludzi, przez zwiastowanie prostych ludzi. Bo Ewangelia jest prosta. Nie trzeba Ewangelii komplikować, nie? Ta dobra nowina o Jezusie jest na tyle prosta, że każdy wierzący może ją głosić. I świat przez mądrość swoją nie poznał Boga. Podkreślam, jest napisane w Biblii przez mądrość swoją. Gdyby świat korzystał z Bożej mądrości, byłoby prawie niebo na ziemi. Ale świat korzysta ze swojej mądrości, z tej, którą gdzieś tam się nauczyli, różnych filozofii, różnych ludzi, którzy byli wrogami Boga, którzy przeciwstawiali się Bogu. Świat korzysta z takiej mądrości. Natomiast my mamy mądrość, która pochodzi z góry. I dlatego My jako chrześcijanie jesteśmy światłością z świata z powodu tej więzi, którą mamy z Jezusem Chrystusem. Z powodu tej więzi. Tylko dlatego, że On nas zbawił. Tylko dlatego, że mamy nowe życie. Tylko dlatego, że nas wyposażył, że dał nam Ducha Świętego, Ducha mądrości, poznania mądrości. Tylko dlatego, że mamy Boga w sercu, że poznaliśmy Boga, jesteśmy światłością świata. Ze względu na tą bliską relację. I Pan Jezus mówi, ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. Bracia i siostry, tą światłość daje nam Jezus. Na koniec przeczytam jeszcze jeden werset z listu do Efezjan, z 5 rozdziału, 2 wersety. Byliście bowiem niegdyś ciemnością. Dobrze, że jest napisane byliście, nie? Kochany przyjacielu, jeśli jesteś ciągle ciemnością albo w ciemności, zrób wszystko, żeby o tobie też było napisane byliście. Dobrze? Proszę was, proszę ciebie, żebyś mógł powiedzieć byliście. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda. Owocem światłości. Jak wygląda moje życie? Dobroć. Dobroć. To nie tylko chodzi o słowa, to chodzi o czyny. Dobroć, sprawiedliwość, prawda. Żyję w prawdzie? Czy jestem krętaczem może jakimś? Owocem światłości jest dobroć, sprawiedliwość i prawda. I niech Bóg pomoże nam właśnie tak żyć. W tym złym świecie, w tym świecie, gdzie jest tyle bałaganu, tyle chaosu. Ja jestem światłością świata. Amen. Dobrze, że powiedzieliście amen. Myślę, że nie tylko ci, którzy amen powiedzieli, się z tym zgadzają, ale wszyscy. Ja jestem światłością świata. Niech brzmi to w naszym sercu i w naszych ustach. Ja jestem światłością świata. Jeśli będę oglądał te informacje o tych uchodźcach, którzy tam, czy tych terrorystach bardziej, którzy tam niszczą, co popadnie, wszystko, co mają na swojej drodze, chcą tylko i wyłącznie zniszczyć, to ja jestem światłością świata. Skoro jestem światłością świata, to moim zadaniem jest czynić dobro, to moim zadaniem jest głosić prawdę, to moim zadaniem jest modlić się, to moim zadaniem jest zanieść to światło tam do tej ciemności. Panie nasz Boże, dziękujemy Tobie za Ducha Świętego, za to, że obdarzyłeś nas mocą z góry, za to, że dałeś nam zrozumienie Twojego Słowa, za Słowo, całe Twoje Słowo dziękujemy Tobie, za to, że ono jest żywe i skuteczne, by zmienić nawet najtwardsze kamienne serce. Ono ma moc. Panie, dziś dziękuję Tobie z głębi serca za to, że mogę być światłością świata, że nas jako odkupionych krwią Jezusa Chrystusa uczyniłeś światłością świata. W tym ciemnym miejscu, w którym mieszkamy, możemy zanieść to światło Ewangelii. I dziękuję Ci, Boże, za ten przywilej. Dziękuję Ci za to, że możemy mieć taki pozytywny wpływ na ludzi, którzy Ciebie nie znają. Że możemy zanieść Ewangelię, a oni potem w niebie razem z nami będą na wieki. Z Tobą. Z Tobą przede wszystkim, Panie. O, dziękuję Ci, Boże. Panie, czasem nam nogi się trzęsą, jesteśmy przerażeni i przestraszeni, ale dziś chcemy podnieść swoją głowę do góry. Podnieść swoją głowę, patrząc na Ciebie, na sprawcę i dokończyciela wiary. Chcemy wyprostować się, Panie, i powiedzieć dzięki Ci za każdy dzień łaski. Użyj nas, Panie, dla swojej chwały w tym złym świecie. Użyj nas w tej ciemności, byśmy nie schowali tego światła pod łóżko, byśmy nie schowali tego światła gdzieś w szafie, ale abyśmy wysoko podnieśli to światło. Halleluja. Dziękuję Ci za to, kim nas, Panie, uczyniłeś w Jezusie Chrystusie. Amen.